Rozmawialiśmy o tym, że zapomnienie osłabia zaufanie. Dlatego w czasie nauczania bardzo istotnym jest przypominanie sobie tego wszystkiego dla nas, jeśli chodzi o dzieło Boże, przypominanie tego wszystkiego, co Bóg dla nas uczynił. Jest taki bardzo charakterystyczny okres w życiu narodu wybranego, narodu izraelskiego, to znaczy w czasie tej 430-letniej niewoli, kiedy naród izraelski właściwie nie miał żadnych wodzów, żadnych nauczycieli, a ciekawe, że on zachował swoją tożsamość i każdy Izraelita wiedział, z jakiego jest pokolenia, kto jest jego wodzem, przywódcą plemiennym i oni, kiedy już byli tak bardzo uciskani, to dowiadujemy się, że wołali do Boga, a Bóg widział utrapienie tego narodu. I chcemy tutaj zauważyć na to, że Bóg wierny był i jest swoim obietnicą i był wierny tym obietnicom, które dał Abrahamowi, potwierdził Izakowi i Jakubowi. I Bóg tych obietnic dotrzymał. Pierwsza obietnica, taka, która była dana Abrahamowi wtedy, kiedy był posłuszny Bogu, ofiarował Izaka, tego tak długo oczekiwanego syna, to wtedy mu Pan dał obietnicę, że go rozmnoży w naród wielki. Potem potwierdził tą obietnicę Izakowi. I można by powiedzieć, że Abraham miał tylko jednego syna, a miał być roznoszony w naród wielki, a teraz dowiadujemy się, że ma jednego syna. A z kolei Izak miał dwóch synów, którzy między sobą się jeszcze nie zgadzali, to był Jakub i Ezaw. I wiemy, że Bóg dotrzymał swojego słowa. I kiedy naród izraelski wzywał, narzekał, wzywał, wołał do Boga, o czym czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, i czytamy, i rzekł Bóg, rzekł Pan, widząc, widziałem utrapienie ludu mojego, który jest w Egipcie i wołanie ich słyszałem przed przystawie ich, bom doznał boleści jego. Co im pozostało, że oni wiedzieli, do kogo się zwracać i do kogo wołać. I zauważamy jedno, że Bóg w swoim wielkim planie zbawienia, w realizacji tego wielkiego planu, o czym już zapowiedział po upadku pierwszego człowieka, przygotował do służby Mojżesza, do służby, która miała polegać na wyprowadzenie narodu izraelskiego z ziemi niewoli. I to olbrzymie zadanie, to zadanie według nas, można by powiedzieć, w dzisiejszej dobie techniki, rozwoju przemysłu i wszystkiego, zadanie ponad siły, ponad 600 tysięcy mężów dorosłych wyprowadzić z niewoli egipskiej. I do tego Pan przysposobił Mojżesza, cudowną ręką wyprowadził. I w czasie tej wędrówki dał przykazania i dał zakon i nie tylko to, ale wprowadził do ziemi obiecanej. Przeprowadził przez Jordan i w czasie całej działalności rozwoju, w czasie historii, zauważamy jedno, że wysyłał proroków, którzy napominali naród izraelski z mniejszym lub większym skutkiem, ale oni napominali. I ta historia, to Boże prowadzenie mówi tego wybranego narodu, mówi nam o kilku sprawach, które chciałbym wymienić. A pierwsze to o wierności Bożej. My na podstawie historii, na podstawie Bożego Słowa, tego co dożywamy, doznajmy Bożej wierności. I to doznawał naród izraelski, pomimo tego, że on był niewiernym wielokrotnie, Bóg był wierny. I chciałbym powiedzieć, że dalsza rzecz, którą można też zaakcentować, to jest zachowanie tożsamości Izraela w rozproszeniu. My wiemy, że dlatego, że naród izraelski odrzucił Jezusa jako Mesjasza, on został rozproszony po całym świecie i do dziś dnia jeszcze jest rozproszony, ale my wiemy, że Pan Bóg jest wierny swoją obietnicą i my już jako to pokolenie, które dożyło, było świadkiem tego, kiedy powstało państwo Izrael, co przed wojną było nie do pomyślenia. Kiedy chodziłem przed wojną do szkoły, to u nas też chodzili Żydzi, bo w Cieszynie, w naszym mieście było ich sporo i to myśmy, to się przezywało tych Żydków, ty sionisto, ale co to jest ten sionista, myśmy, to nie było wiadomo, a wiemy, że ten ruch sionistyczny to wszystko doprowadziło, że powstało państwo Izrael. I chciałbym powiedzieć, że to państwo powstało i to państwo istnieje. I to świadczy nie tylko o Bożej miłości, ale jest również jednym z dowodów istnienia Boga. Jednym z dowodów istnienia Boga. Kiedyś byłem tak zapytany w ogniu takich pytań przez ludzi w czasie przesłuchania, przez ludzi z SB. Zapytali mnie, daj mi pan taki przykład na istnienie Boga. No tu zbija teorię Darwina, rozmawiać jeszcze między takimi ludźmi. Ja mówię, państwo Izrael. A oni tak patrzą na mnie, co to ma do rzeczy, nie rozumiem. Ja mówię, istnienie państwa Izrael. On mówi, nie, panie, jeszcze nie rozumiem. Ja mówię, panie, na pewno się pan uczył historii, a z historii wiemy, że były narody, były państwa, były imperia, królestwa, były, ale już ich nie ma, już dawno zanikły. I my o tym dowiadujemy się z historii, my z różnych odkryć archeologicznych, ale państwo Izrael było i jest. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Ci, co to słyszeli, tylko pokręcili głowami, ale dla nas to jest ważne, żeby wiedzieć, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i poznawanie historii Izraela jest takie bardzo dla nas istotne. My możemy śledzić i widzieć wierność Bożą, a jeśli my się przyglądamy tej Bożej wierności, to my nabieramy zaufania, bo wiemy, że Bóg nie opuścił narodu izraelskiego i Bóg nie opuści tego, który jest Jego. My mamy tak wiele obietnic, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, że nas nikt nie wyrwie z ręki Jego i my na tym możemy polegać, bo Bóg jest wierny swoim obietnicom. Ale tak jak już powiedziałem, naród izraelski był 430 lat w niewoli, tak zaistniał też taki okres niewoli dla narodu izraelskiego. I gdy my weźmiemy Biblię, gdy my weźmiemy Stary i Nowy Testament, to my znajdujemy między Starym i Nowym Testamentem, tak jak się powszechnie mówi, taką jedną białą kartkę. A ta biała kartka to jest 400 lat milczenia i te 400 lat milczenia obejmuje od Malachiasza do Mateusza. I my nie wiemy, Słowo Boże nam o tym nie pisze, co się w tym czasie działo, jakkolwiek historia biegnie i my dowiadujemy się, ale już z historii przedstawionej jeszcze może najbardziej autorytatywnie od historyka Józefa Flawiusza, co działo się w tym czasie. I my wiemy, że Palestyna była pod panowaniem Seleukidów, dynastia syryjska, która była wrogo nastawiona do Żydów, a król Antioch IV syryjski w roku 167 przed naszą erą zbezcześcił świątynię izraelską, która została odbudowana po powrocie z niewoli babilońskiej. Wprost prowadził kult Jupitera, a żeby zbezcześcić tą świątynię, ofiarował nieczyste zwierzę na ołtarzu, gdzie nie wolno było nic innego ofiarować. I to spowodowało taki zryw w narodzie izraelskim, że się przeciwstawili temu i wybuchło powstanie, pod wodzą Judy Machabeusza. I Epifanes, Antioch IV Epifanes był zajęty wojną na południu, tam w Etiopii i tak dalej. Na pewno to było Bożym kierownictwem. W każdym razie pod wodzą Judy Machabejczyka naród izraelski odzyskał swoją wolność i co było najważniejsze, oczyścili swoją świątynię w roku 165 przed naszą erą. I po zwycięstwie, po oczyszczeniu świątyni, na pamiątkę tego ustanowione zostało to święto światła, które nazywa się Chanukka. I Żydzi obchodzą to po dzień dzisiejszy i to święto było również obchodzone i Pan Jezus na to święto przychodził do Jerozolimy, święto światła. No niestety prawie 100 lat tylko trwała ta wolność i nastąpiło zdobycie Jerozolimy przez Pompejusza i Palestyna dostała się pod panowanie Rzymian. I Rzymianie powołują królów, powołują namiestników i znowu Palestyna jest w niewoli, a my wiemy, że Rzymianie, którzy byli bardzo mądrzy, oni wiedzieli, kogo nasadzić, żeby gnębić naród izraelski. Gdybyśmy popatrzyli na przykład na czasy, te czasy takie jedne z najciemniejszych, kiedy narodził się Zbawiciel, to był Herod Wielki, który był Edomitą. I on nienawidził Żydów, on nie był Żydem, to był pokolenie, on był z pokolenia Ezawa. I jest nawet takie proroctwo, które mówi, że na jakiś czas będzie panował potomek Ezawa nad Izraelem. Jest nawet takie. I z nienawiści, ale z wyrachowania Rzymianie dali właśnie tego Heroda Wielkiego, Heroda, który miał potem przydomek wielki, on był w rzeczywistości okrutny i on nawet rozbudował świątynię. I ten straszny Herod, on w tej rozbudowanej świątyni powiesił takiego potwora w jednym miejscu i ten potwór miał symbolizować jakieś ptako, zwierzę, co to miało być i było jego zarządzenie, że kiedy on będzie umierał, że zostanie zabitych 24 kapłanów narodu izraelskiego jako ofiara za jego życie i on pójdzie do góry. Ci kapłani, którzy zrzucili tego potwora wiszącego, to o tym też pisze Józef Flawiusz, to czterech z nich zostało skazanych na śmierć. Ja to podaję tylko jako przykład, kogo nasadzali Rzymianie na prowadzenie narodu izraelskiego, żeby go naród izraelski uciskali. I to był okres ciemny, albo można by powiedzieć okres najciemniejszy. I ta niewola panowała i do tego jeszcze dochodziło to, że Żydzi musieli płacić podatki, byli wykorzystywani i był ten okres takiej strasznej ciemności. A można powiedzieć, że kapłani kolaborowali wnet z tym imperatorem, z tym namiestnikiem rzymskim, a ten biedny lud na tym cierpiał. I w tym okresie, kiedy taka ciemność była najciemniejsza, to ma miejsce zwiastowanie narodzenia Jana Chrzciciela, potem zwiastowanie narodzenia Mesjasza, potem dowiadujemy się, Pan Jezus jest między nauczycielami w świątyni i kiedy Pan Jezus był w świątyni, to się wszyscy zastanawiali nad tym, skąd On ma tą mądrość. 12-letni chłopak. A on, to był jako Syn Boży, on wiedział, on znał Boże prawa. On był poddany, ale on po raz pierwszy mówi i po raz pierwszy wymienia Boga jako Ojca w Nowym Testamencie. A chciałbym powiedzieć, Bóg jako Ojciec w Nowym Testamencie jest wymieniony 155 razy. A w Starym Testamencie Bóg jako Ojciec jest tylko 11 razy wymieniony, bo był Abraham, nasz Ojciec Abraham, Samarytanie mówili Ojciec nasz Jakub, a Bóg jako Ojciec zostaje wymieniony w Nowym Testamencie po raz pierwszy przez Jezusa, bo On mówi do swoich rodziców, czy nie wiecie, że w sprawach Ojca mego ja być muszę? to są takie ciekawe, takie historie, które nam bardzo wiele mówią. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus po tym 12-letnim, kiedy po raz pierwszy pojawił się w świątyni i powiedział te znamienne słowa, że w sprawach Ojca ja być muszę, on znowu wrócił z rodzicami do domu i my nie czytamy o tym, co on robił w tym czasie do 30 roku życia. My czytamy w Ewangelii Łukasza, że pomnażał się w mądrości, we wzroście i w łasce u Boga i u ludzi. I gdy my teraz popatrzymy, pojawia się Pan Jezus w wieku około 30 lat i on przychodzi nad Jordan, tam gdzie chrzcił Jan i wzywał ludzi do pokuty. Pan Jezus został ochrzczony w Jordanie i my wiemy, że Jan Chrzciciel poznał go, kto to jest, bo on mówi, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, kiedy Jezus szedł. On był tym, który mu torował drogę. W starożytności było tak, że jeśli jakiś mąż, jakiś wielki mąż stanu gdzieś się miał udać, to wyrównywano doliny, szykowano taki chodnik, żeby nie obraził swojej nogi. A Jan Chrzciciel szykował drogę dla Jezusa. I my wiemy, że Pan Jezus był ochrzczony w Jordanie. I takie znamienne wydarzenie. To jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. Ta gołębica, która Duch Święty stąpił na niego. Ale co potem nastąpiło? Pan Jezus został zawiedziony na pustynię i był kuszony przez 40 dni. Kuszony przez 40 dni. I chciałbym powiedzieć jedno, że on wyszedł z tego zwycięsko, z tej pokusy. Ale on był kuszony. I bardzo często w naszym życiu słyszę od młodych ludzi, dożyłem zbawienia i uważam, że teraz wszystko pójdzie jak najlepiej, jak po różach, a niestety po tym dożywałem wielkiego zawodu. I my wiemy, że kiedy Pan Jezus był kuszony, to ten kusiciel, który do Niego podszedł, mu przedstawiał, powoływał się na wersety ze Słowa Bożego. To nam ma bardzo dużo do powiedzenia. Po pierwsze mówi nam to, że nasz przeciwnik zna Boże Słowo. On go nie respektuje, ale w razie jak potrzebuje argumentować, to on to przytacza. I on się powoływał na wersety ze Słowa Bożego. A co Pan Jezus robił? On mu odpowiadał też wersetami Słowa Bożego. I on nie mówił, a co ty mi mówisz? Ale on mówił po prostu, napisano i dawał odpowiedź. I on odnosił zwycięstwo. I dla nas to jest taką nauczką. Jeśli tak Pan Jezus powiedział napisano, to my musimy wiedzieć, co jest napisano. A jeśli mamy wiedzieć, to musimy się tego uczyć. To musimy czytać, my musimy się w to zagłębiać. Nie tylko raz, nie tylko od jakiejś okazji, wielkich, jak my mówimy, wielkich dzwonów, ale na co dzień, żebyśmy mogli powiedzieć, napisano. A kiedy ja wiem, że napisano, to jest to dla mnie pewne. My wiemy, że pewne rzeczy są napisane, czy to jest księga gruntowa, czy księga metryki i tak dalej. My się zawsze tam możemy odwołać. Ale o ile większe i ważniejszą cenę ma to, co jest napisane w Bożym Słowie. I my czytamy, że ten kusiciel odstąpił, a aniołowie przystąpili do niego i służyli mu. On był pokonany. On tym słowem, rema, tym słowem w danym momencie powiedział to, co było potrzebne. I dlatego znowu chciałbym podkreślić w ramach tych wypowiedzi, jak ważne jest dla nas poznawanie Bożego Słowa, aby dać skuteczny odpór przeciwnikowi. I dalej my czytamy początek głoszenia Ewangelii i początek czynienia cudów. To wszystko miało miejsce, uzdrawianie z chorób. I Pan Jezus mówi o tym, co mówi prorok Izajasz w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza, 18 wiersz. Duch Pański nade mną. I My wiemy, że ewangelista Mateusz z kolei ten podaje wiele miejsc Starego Testamentu, przytacza to, gdy mówi o Jezusie. I my wiemy, że Pan Jezus powołał swoich uczniów. Powołał 12 swoich uczniów. To powołanie to było bardzo ciekawe. I teraz początek działalności Pana Jezusa, te cuda wszystkie, które czynił, to był początek, ale najważniejsze było to, od czego On zaczął, od nauczania. I my wiemy, że Pan Jezus usiadł na tej górze błogosławieństw i zaczął głosić słowo. I to najdokładniej spisał ewangelista Mateusz w rozdziale 5, 6 i 7. I bibliści, którzy tłumaczą, komentują Nowy Testament, mówią o klejnocie Ewangelii Mateusza i tym klejnotem to jest właśnie tak dokładnie przedstawione kazanie na górze. I to kazanie na górze to zawiera nauczanie, zawiera to wszystko, co było potrzebne, żeby naród izraelski, ci słuchacze mogli to zrozumieć, pojąć i to było przedstawiane w bardzo prosty sposób. Nie byłem w Ziemi Świętej, ale o tych, co byli, to słyszałem, że to miejsce, ta góra błogosławień, gdzie Pan Jezus usługiwał, że tam można usiąść i dzisiaj i mówić i bez żadnych wzmacniaczy, mikrofonów, tam może siedzieć publikum i mogą słuchać. Pan Jezus nie używał żadnych mikrofonów, wzmacniaczy i my sobie w tej chwili nie wyobrażamy w zborach, gdzie jest trochę więcej niż 100 ludzi, że bez mikrofonu można głosić kazanie. Ale Pan Jezus głosił i wszyscy słuchali, bo jakby nie słyszeli, to by odeszli, prawda? A nie było tłoku, wszyscy siedzieli i słuchali. I my zauważamy, że w tym kazaniu, które Pan Jezus mówił, a to jakiś czas trwało, to jest mowa o tym, co Izajasz prorok mówi, wylej wody na pragnącego. Ci, którzy słuchali, byli pragnący. Ci, którzy pragnęli tego nauczania, to nie byli tacy sobie przyszli, no a może tu coś i tak dalej. Tak jak było w Grecji, gdzie chodzili od jednych do drugich mówców i słuchali, co oni mówią, bo oni żyli w takim dobrobycie, że Grecy tylko byli nastawieni na słuchanie i na dyskusję. Tu przyszli ci, którzy byli pragnący. I Jeremia i te proroctwa ze Starego Testamentu, one są tak bardzo ładnie ujęte i ja bym powiedział, że ewangelista Mateusz wskazuje, czy powołuje się na 65 proroctw ze Starego Testamentu w swojej Ewangelii. Akurat ewangelista Mateusz. I my dowiadujemy się o tym, co jest napisane, że dam wam serce jedno i ducha jednowego dam do wnętrzności waszych. To jest to, co później Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem przytaczał. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus głosił nową naukę i głosił to w pełni autorytetu. I my czytamy w rozdziale 5 już, uczył jako moc mający. I gdy my śledzimy to, ten jego sposób nauczania, można by przechodzić całe te 5, 6, 7 rozdział, całe te 3 rozdziały. Ale ja chciałbym powiedzieć tylko, jak na przykład w rozdziale 5, w wierszu 18, a ja powiadam wam. W wierszu 20 mówi, albowiem powiadam wam. On nie mówił, że ktoś tam mówił, ale on mówi, ale ja wam powiadam. Ale ja wam powiadam, mówi w 22 wierszu. I gdybyśmy patrzyli 26, 8, 32, 34, 39, 44 wiersz, wszędzie Pan Jezus mówi, ale ja powiadam wam. A więc on był tym autorytetem. I te wersety nam bardzo wyraźnie mówią o autorytecie wypowiadającego, to jest o Jezusie, a ludzie słuchali. I chciałbym powiedzieć, że ocena z tych słuchaczy, to ona jest tu ujęta na końcu. Jest napisane 28 wiersz 7 rozdziału, mówi, i stało się, gdy dokończył Jezus tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką jego, albowiem je uczył jako moc mający, a nie jako nauczeni w piśmie. I my zauważamy jedno, gdy faryzeusze, czy sadyceusze, czy nauczeni w piśmie mieli podjąć jakąś decyzję, to się zawsze na kogoś powoływali i zawsze stronili od tego, żeby oni podjęli decyzję, żeby oni wypowiedzieli coś w autorytecie. Oni się powoływali na ojca Abrahama, powoływali się na proroków, ale zawsze się stronili od tego, żeby powiedzieć, ale ja wam powiadam. A zauważamy właśnie w nauczaniu Pana Jezusa, że On mówił bardzo wyraźnie i mówił w autorytecie. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus w kazaniu na górze nie tylko nauczał nowych praw, ale On również ostrzegał przed fałszywymi prorokami i złymi nauczycielami i podawał sposoby, jak można odróżnić prawidłowych od złych, od tego, co jest od Pana i to, co jest od przeciwnika. I siódmy rozdział bardzo wiele o tym mówi i chciałbym tu na jedno zwrócić uwagę, że Pan Jezus wypowiedział takie bardzo znamienne słowa: z owoców ich poznacie je. I tutaj zauważamy jedno. Każdy z nas wie, jak w jakiejś roślinie czy na jakimś drzewie jest najpierw pączek, potem listek, potem kwiatek, potem jest zapylony i mały owoc i to rośnie, to trwa. I te owoce to nie jest tak coś jak błyskawicznego, jak wsadzi do pieca już jest i wyjmuje się upieczony chleb. I to jest kwestia godziny. Nie. Owoce to musi jakiś czas trwać. I nieraz nam trzeba cierpliwości, ale tu jest taka bardzo wyraźna rada podana: z owoców ich poznacie je. I może będzie jeszcze chwila czasu, to ja o jednym takim podobieństwie, które sam Pan Jezus powiedział. Pan Jezus podał nam w swoich z Ewangelii Mateusza jest prawie 7 różnych podobieństw. Ja chciałbym takie jedno podobieństwo o pszenicy i konkoli i o konkolu powiedzieć, ale to może to, jeśli nam czasu starczy, bo to jest bardzo ciekawe podobieństwo. Wiemy, że Pan Jezus, ten, który uczestniczył w procesie stworzenia, to On te podobieństwa, które dawał, to były i są doskonałe. I chciałbym powiedzieć, że jedną z opisanych reakcji tego narodu słuchającego kazania Pana Jezusa była taka, bym powiedział, wizyta jednego z takich najmądrzejszych ludzi, bogatych ludzi, takiej osoby, jakim był Nikodem. I Nikodem przyszedł do Pana Jezusa i my o tym czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 2 wierszu. My wiemy, on przyszedł do Pana Jezusa i mówi: Mistrzu, my wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem. Wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem. A kim był Nikodem? Nikodem był bardzo wysoko postawioną osobistością. Członek Sanhedrynu, z książącego rodu, nauczyciel. A Józef Flawiusz pisze, historyk żydowski, po zdobyciu Jerozolimy, kiedy wszystko legło w gruzach, ludzie stracili cały swój majątek. Jest wymienione 3 najbogatszych obywateli Jerozolimy, którzy również wszystko stracili i między nimi był Nikodem. Jest napisane, że stracił dlatego, że poszedł za Jezusem. Taki jest komentarz u Żydów, nie? Więc on przy tym wszystkim jeszcze był bardzo bogaty, a my wiemy, że to mu nie przynosiło szczęścia, nie miał pokoju, dlatego on przyszedł do Jezusa i on mu powiedział: wiemy, żeś przyszedł od Boga nauczycielem. To był bardzo taki wysoka osobistość, jeszcze będziemy może o nim mieli nieraz możliwość porozmawiać, jego wspomnieć, ale tu chciałbym powiedzieć, że on przyszedł i takie wyznanie za: tyś jest nauczycielem, bo ktoś powie, a ci, co słuchali Jezusa, tam nie było faryzeuszy, to nie było nauczonych w piśmie, tak? I to oświadczenie tych ludzi, którzy słuchali, to był ten plebs, ci dziennicy, tacy szeregowi ludzie. Ale my tu spotykamy się z uznaniem, z wypowiedzią takiego męża. I chciałbym powiedzieć, że kiedy Pan Jezus już po męce, po tym wszystkim, co przeszedł po zmartwychwstaniu, On dał takie polecenie uczniom swoim i w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale 19 i 20 wiersz czytamy takie bardzo znamienne słowa, żeby nie zniekształcić, ja je przeczytam, 28 rozdział, 19 i 20 wiersz. Idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. A oto jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tu jest napisane, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. I znowu zauważamy jedno, że nauczanie to jest poleceniem od samego Pana. Nauczanie. I nie każdy jest nauczycielem, czy pastorem, czy kaznodzieją w zborze, ale każdy jest ojcem rodziny, czy jest mężem i to nauczanie ma mieć miejsce w domu każdej rodziny Bożej. My mamy uczyć się przestrzegać wszystkiego, co nam Pan przykazał. Podobnie jest w Ewangelii Marka powiedziane, idąc na wszystek świat, a my czytamy, a oni wyszedłszy kazali. I kiedy Pan Jezus miał zostać już wzięty w górę, to On zgromadził uczniów i wszystkich zgromadził i powiedział, i będziecie mi świadkami. I On powiedział, w Jerozolimie, w Samarii, w Judei, w Samarii i po całym obliczu ziemi. I gdy my popatrzymy w Jerozolimie, co to znaczy? Jerozolima to są moi najbliżsi, wokoło, tak? A potem są ci dalsi. Ale jeśli byśmy my zaniedbali, głosząc Ewangelię swojej, całemu światu, a swojej rodzinie, nie, to jesteśmy marnymi sługami. Doktor Don Gosset, ewangelista amerykański, pisze w swojej książce, byłbym największym obłudnikiem, gdybym ja chciał cały świat zewangelizować, a zaniedbać swoją rodzinę. A kiedyś czytałem wywiad, który przeprowadzono z Wilkersonem i było postawione takie pytanie, co byś zrobił, gdybyś poprawił w swoim życiu, gdybyś jeszcze raz żył tu na tym świecie. On powiedział, więcej czasu poświęciłbym rodzinie. Nie wiem, czyście słyszeli to, ja to czytałem w tym tygodniku, w miesięczniku Słowo i Duch, Fortun Geist, taki wywiad był z nim. Chciałbym powiedzieć, że to głoszenie w Jerozolimie, to znaczy w naszym kręgu rodzinnym jest bardzo, bardzo istotne, a bardzo często jest to zaniedbywane i oczekuje się, że to ktoś inny za nas załatwi. Że to załatwi pastor, że to załatwi zbór, że to załatwi może dla naszych dzieci lider młodzieżowy, a to jest naszym obowiązkiem. I kiedy my czytamy teraz Dzieje Apostolskie, już drugi rozdział, to wiemy, że w dzień 50 po wylaniu Ducha Świętego, co miało miejsce? Miało miejsce to, że zbór, który powstał z tych 3000 ludzi, którzy się nawrócili w ten dzień 50 i my czytamy o nich takie bardzo ważne stwierdzenie. 42 wiersz. I trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. I gdy patrzymy na tą kolejność, chciałbym powiedzieć, że żadna kolejność, gdy czytamy Słowo Boże, nie jest przypadkowa. I tu jest na tym miejscu powiedziane, trwali w nauce apostolskiej, na pierwszym miejscu. Przecież powinni trwać w modlitwach, prawda? Ale chciałbym powiedzieć jedno, oni nie mieli Nowego Testamentu, oni nie znali nauki Pana Jezusa, to znali uczniowie, ci, którzy byli najbliżsi z Nim i ci, którzy no, na przykład słuchali kazania na górze, ale rozeszli się może i więcej za Jezusem nie szli. Dlatego było tak ważne i tu jest na pierwszym miejscu powiedziane, trwali w nauce apostolskiej. I my czytamy w dalszych rozdziałach, że mieli wszystko wspólne. Oni się nie musieli troszczyć o jedzenie, nie musieli pracować, ale oni trwali w nauce, uczyli się. I im było z tym bardzo dobrze. I my wiemy, że był taki okres czasu, że oni mogli trwać w tym nauczaniu, być utwierdzani w tym. I wiemy, że tam była taka społeczność, taka Boża obecność, że jak się pojawił Ananiasz i Safira, to oni tylko okłamali, oni nic nie zabrali, tylko okłamali Ducha Świętego i ponieśli śmierć. I nikt nie założył żałoby w zborze, że się takie coś stało, pochowali ich. I my czytamy, że strach, to jest 5 rozdział Dziejów Apostolskich, strach padł na wszystkie. I jest napisane, że nikt nie śmiał się do niej przyłączyć, a więc taki zbór, do którego się nikt nie śmiał przyłączyć, to z daleka od takiego zboru. Ale tu jest napisane, a Pan przydawał na co dzień. I tu nie jest żaden paradoks, ale tu jest wyraźnie powiedziane, że ta karność Boża nie pozwalała, żeby ktoś nieczysty się przyłączył. Ale my wiemy jedno, że im było bardzo dobrze. I był taki okres czasu, że im było dobrze. Ale potem przyszło prześladowanie. Przyszło prześladowanie i śmierć Szczepana. I oni się rozproszyli. Ale czytamy, i takie piękne stwierdzenie, a w rozproszeniu głosili Słowo Boże. I z tego widzimy, że Pan nam daje możliwość poznawania Bożych praw. I to jest taki szczególny czas łaski. I chciałbym powiedzieć, że my w takim czasie łaski teraz żyjemy. Bez ograniczeń nabywamy Słowo Boże, bez ograniczeń możemy się zgromadzać, że tam ktoś nas, jakieś tam wyzwiska i tak dalej, czy pokazywania palcem się zdarza. To się zdarza, to było, jest i będzie. Ale chciałbym powiedzieć, my mamy wolność, Państwo nam gwarantuje niezależność, że my możemy w naszych zborach głosić Słowo Boże. I ten czas trzeba wykorzystać, bo wiemy, że ten czas trwał nie w nieskończoność, bo my wiemy, że apostoł Paweł mówił, kto nie pracuje, niech nie je. I taki okres wspaniały, kiedy mogli sobie nie pracować i wszystko mieć wspólne, to niedługo trwał. Ale to było dlatego, żeby oni poznali i byli ugruntowani w Bożym Słowie. I gdy my teraz popatrzymy na Dzieje Apostolskie, my wiemy, że jednym z powołanych apostołów, którego sam Pan wybrał, to był Paweł, prześladowca zboru Bożego. I ten apostoł Paweł był powołany do tego, żeby głosić. My czytamy o tym, to jest taka wspaniała historia, o powołaniu Saula, który szedł do Damaszku po to, żeby aresztować, podawać do więzienia wierzących, to znaczy tych, którzy są za Jezusem, i on się spotkał z Jezusem. Spotkał się z żywym Bogiem, z Jezusem, którego prześladował. I chciałbym powiedzieć, że to spotkanie zmieniło jego życie. My czytamy o tym, że w Damaszku był uczeń, który nazywał się Ananiasz. My o nim nic więcej nie wiemy, tylko wiemy, że jest Ananiasz. I on usłyszał ten głos, idź i włóż ręce na Saula, który jest w domu przy ulicy Prostej, a on się modli. On był niewidomy po tym wszystkim, po spotkaniu z Jezusem. On się modlił, on pościł. A ten Ananiasz mówi, Panie, ale czy ty się albo nie pomylił? Przecież to jest ten prześladowca i on tu z takim poleceniem przyszedł, a ja tam mam iść. A tam jest powiedziane, idź, albowiem ten mi jest naczyniem wybranym. I my wiemy, że on poszedł i włożył na niego ręce. I my czytamy taką bardzo ciekawą historię. Apostoł Paweł tak najbardziej osobiście pisze o sobie w liście do Galacjan. I on pisze o sobie właśnie w tym liście, że on się nikogo nie radził ani ciała, ani krwi. On zaczął już w Damaszku głosić słowo, a potem był 3 lata przygotowywany przez Pana. 3 lata na osobności. I możemy zauważyć, że Pan, jeśli kogoś przygotować chce do służby, to nieraz go odstawia gdzieś na bok, żeby nie był pod wpływem jakichś ludzi, jakichś nauczycieli, którzy by wywali nad wpływ, ale żeby był pod wpływem samego Pana. I on mógł napisać to, co jest w liście do Koryntów napisane w 11 rozdziale, albowiem jam wziął od Pana, co wam też przekazał. On wziął od Pana. I gdy my patrzymy na naukę apostoła Pawła, co on przekazywał, to chciałbym powiedzieć, że list na przykład do Rzymian, jak my zaczniemy ten list studiować, Luter powiedział, że to jest piąta Ewangelia. Chryzostom Pasek, ten nadworny kaznodzieja z Konstantynopolu, mówił, że on musi przynajmniej raz na tydzień przeczytać list do Rzymian, bo tam jest tak bardzo dokładnie wyjaśniona ta droga. I tam jest powiedziane do 11 rozdziału włącznie, co mamy darowane, a od 12 rozdziału jest powiedziane, jak mamy żyć. I my wiemy, kiedy przemawiał przed jednym i drugim dygnitarzem czy królem apostoł Paweł, to mówi, Pawle, szalejesz, twoja wiedza. Od kogo on to nabył? Od samego Pana. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł koncentrował się na czym? Na nauczaniu. I my czytamy o tym, że on w Efezie w sumie nauczał 3 lata. Efez nie był geograficznie tak centralnie położony w Małej Azji, bo był raczej na zachodnim brzegu, ale Efez był miejscem, gdzie kontaktowali się z całej Małej Azji wierzący i on tam nauczał przez 3 lata. I my czytamy, kiedy pan apostoł Paweł już jechał do Rzymu, udawał się do Rzymu, on nie jechał, on szedł pieszo, to on pisze tak, w 20 rozdziale takie słowa. Pilnujcie wtedy samych siebie. On poprosił do Miletu, żeby starsi zboru, z tych zborów Małej Azji się do niego zgłosili, szczególnie ci z Efezu. I on pisze takie słowa. Pilnujcie wtedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Bo ja wiem, że po odejściu moim wnijdą między was wilcy okrutni, którzy trzody folgować nie będą. A z was samych powstaną mężowie mówiące rzeczy przewrotne, aby za sobą pociągnęli uczniów. Przeto szczujcie, pomnąc, że przez 3 lata w nocy i we dnie nie przestawał napominać ze łzami każdego z was. To jest pożegnanie apostoła Pawła. On był w więzieniu, my wiemy, dlaczego, może ktoś postawi takie pytanie, dlaczego akurat taki mąż Boży musiał siedzieć w więzieniu? Ale dlatego, że on siedział w więzieniu, napisał tyle listów, które pozostały i które są aktualne do dzisiejszego dnia. I chciałbym powiedzieć, że w takim swoim testamencie, który apostoł Paweł napisał, mówi, pisze do Tymoteusza, pilnuj siebie i nauczania. Pilnuj siebie i nauczania. W drugim liście, ten list, który drugi to już jest takim testamentem, mówi, trwaj w tym, czego się nauczył, czego tobie powierzono. Bo przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią. To on pisze w swoim takim pożegnalnym testamentowym liście. Ty trwaj i wiedz, że takie czasy nadejdą. I chciałbym zakończyć tylko tym, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, zaraz na początku jest napisane, abyśmy, ja to, żeby nie zniekształcić, to przeczytam z oryginału, jest napisane takie słowo, drugi list do Hebrajczyków, 1 i 2 wiersz. Przetoż musimy tym pilniej przestrzegać tego, cośmy słyszeli, byśmy snać nie przeciekli. W innych tłumaczeniach jest nie prześliznęli się albo nie zboczyli z drogi. Jeszcze inne tłumaczenie mówi nie przeszli obok celu. A 3 rozdział, 14 wiersz mówi tak, albowiem staliśmy się uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko początek tego gruntu aż do końca statecznie zachowamy. A więc jeśli wytrwamy do końca, jeśli ten początek, nie tylko początek, ale do końca dotrwamy. Już mówiłem, że koniec dzieło chwali i teraz my patrzymy na koniec, nie tylko początek musi być zrobiony, to jest oczywiste, ale chciałbym powiedzieć, że wytrwanie do końca. A co nam w tym pomaga, jeśli będziemy trwać w tym, co nas nauczano i będziemy powtarzać, będziemy się zagłębiać i będziemy to czynić, co Pan powiedział do Jozuego, niechaj księgi zakonu nie odstępują ani na chwilę. A psalmista, autor psalmu pierwszego mówi, błogosławiony mąż, który ma kochanie w zakonie pańskim. Czy my mamy kochanie w czytaniu Bożego Słowa, czy może w tych najróżniejszych czasopismach, tych hitach, w tym, co teraz nam oferuje się na każdym kroku. My musimy dokonać wyboru. I to jest tak bardzo istotne dla naszego życia, abyśmy trwali w tym, czegośmy się nauczyli. A jeśli mamy trwać, to znaczy, że my mamy to powtarzać i w to się zagłębiać. Niech Pan ugruntuje te słowa, które przeczytałem, żebyśmy pilnowali siebie, żebyśmy trwali i żebyśmy nie minęli celu albo nie prześliznęli się koło celu, do którego jesteśmy powołani. A jest tak bardzo ważne i istotne, żebyśmy mieli to poznanie, żebyśmy mogli powiedzieć napisano, żebyśmy mogli tak postępować, jak nasz największy nauczyciel, mistrz nasz, Pan Jezus Chrystus. Amen.